Gościem Radia Łódź, pryma aprilisowej audycji jest Artur Andrus, dziennikarz, artysta kabaretowy. Dzień dobry, panie Arturze.
Dzień dobry. Ciekaw jestem, dlaczego pan akurat postanowił mnie 1 kwietnia zaprosić, no ale zaraz się tego dowiem pewnie.
No, pierwszy dzień kwietnia, no kojarzy się z żartami. No właśnie, czy my jeszcze obchodzimy w ogóle pryma aprilis według pana? Czy to gdzieś już odeszło w niepamięć?
Myślę, że my się tak często wpuszczamy w różne kanały tak w ciągu roku, że już trudno skoncentrować się tylko na tym pierwszym dniu kwietnia. No ale no, to jest dzień symboliczny i ja jednak polecałbym wszystkim, żeby w jakiś sposób uczcili to jakimś żartem. Najlepiej dobrym, ale jak się nie uda, to nawet słaby żart jest dobry w pierwszym dniu kwietnia.
A jaki to jest dobry żart?
Taki, który bawi zarówno tego, który jest bohaterem tego żartu, jak i tego, który ten żart wymyślił, a najbardziej tego, który ogląda to gdzieś tam z boku. No, ja sobie tak myślę, że jeżeli ja wychodzę na scenę i mówię żart, który nie bawi ani mnie, ani publiczności, no to nie jest najlepszy żart. Nie wychodzę zazwyczaj z takimi żartami, które w ogóle mnie nie bawią. To znaczy nigdy mi się nie zdarzyło wyjść na scenę z takim przekonaniem, że to jest nieśmieszne albo mnie nie śmieszy, ale ludzi na pewno rozśmieszy. To tak sobie nie robię. No więc właśnie taka wspólna zabawa jest tutaj najważniejsza, żeby wszyscy się bawili, wszyscy uczestnicy tego żartu. No i tak starałbym się coś takiego wymyślić na 1 kwietnia.
Czyli co, staję przed lustrem, wymyślam żart i jak będę śmiał się na koniec, to znaczy, że jest okej.
Nie wiem, to zależy, czy ktoś lubi patrzeć na siebie w lustrze. Ja nie przepadam za tym. To nie dlatego, żebym miał jakieś wątpliwości co do swojej urody, ale jakoś nie mam takiego zwyczaju, żeby tak stawać przed lustrem, patrzeć na swoje miny i zastanawiać się, czy to jest wystarczająco śmieszne. Nie, no, najnormalniej w świecie. Dobry jest taki żart, który powoduje, że się dobrze czujemy. Tutaj samopoczucie jest dobre, no bo też jak bardzo sobie pożartujemy czyimś kosztem, to też możemy mieć świadomość, że jemu się to nie bardzo będzie podobało i on nie będzie dobrze wspominał takiego 1 kwietnia. Także, żeby to było dobre, to musi być dobre dla wszystkich uczestników żartu.
A są jakieś takie tematy, których powinniśmy unikać, jeśli chodzi o żarty?
Niektórzy sobie takie zakładają. Ja myślę, że na przykład to przy okazji, no, w tym roku nam to się tak ładnie układa, że 1 kwietnia jeszcze w święta wypada. I tutaj zawsze jest ten dylemat, czy żartować sobie z polityki, bo wiemy mniej więcej, że połowa stołu jest za jednymi, druga połowa stołu jest za drugimi i żart z jednych nie będzie cieszył drugich. I politykę bym sobie odpuszczał, chyba że znajdziemy jakiś taki uniwersalny wątek dotyczący wszystkich polityków, różnych stron konfliktu politycznego, bo to jednak u nas jest konflikt, no to wtedy można sobie pożartować. Ale tak, żeby się na przykład przysiąść do wujka, który jest zwolennikiem tamtej strony i tak mu żarty sadzić o liderach tej jego ulubionej partii, to nie wróżę dobrze temu spotkaniu świątecznemu. Nie wyjdziemy pogodzeni z takich świąt.
A jakiś nieobecny wujek, nieobecna ciocia, można z nich żartować?
No, to oczywiście, że tak, to trzeba wykorzystać tę sytuację, ale z pełną świadomością, że na przykład jak w przyszłym roku my nie będziemy obecni, to oni będą sobie z nas żartować. Także jeżeli sobie bierzemy taką zasadę, że żartujemy sobie z tych, z których nie ma, to miejmy też świadomość, że jak nas nie ma, to z nas też żart.
Czy memy są taką formą żartu, która przeciągnęła się z pryma aprilis na cały rok i teraz właściwie ten pryma aprilis gdzieś jest taki rozmyty?
Nie wiem, czy memy powstały w 1 dniu kwietnia, czy uroczyście ogłoszono pierwszy mem, który tam ktoś wysłał z tekstem daj ać ja pobruczę, a ty poczywaj, czy coś takiego. Być może to nie było dokładnie 1 kwietnia, ale niewątpliwie one znalazły bardzo ważne miejsce w naszym życiu. To chociażby przez to, że my siedzimy przed komputerami cały czas, albo smartfony mamy włączone i co jakiś czas, jak tam wpadnie nam coś takiego, co nas rozbawi, to dobrze, no bo to trochę się człowiek rozluźni, na przykład wypełniając te tabelki w księgowości, prawda? Także one na pewno stanowią bardzo ważną część życia teraz. Chyba one nawet trochę wyparły takie kawały, dowcipy takie opowiadane przy stole kiedyś. Kiedyś, proszę zwrócić uwagę na to, zawsze był jakiś dyżurny taki, który siadał i opowiadał, sypał jak z rękawa takimi dowcipami, takimi kawałami. One były czasem dobre, czasem niedobre, ale był taki dyżurny, który zawsze opowiadał, co nowego usłyszał. kto to przychodzi do lekarza, jak to tam w małżeństwie bywa, bo to ulubione tematy takich żartów. A teraz coraz mniej jest takich specjalistów od tego typu żartów czy kawałów, bo chyba właśnie memy wyparły coś takiego. Po co? Jak my mamy dużo takich codziennie, to już nie wymyślamy żartów.
No może to jest tak, że przy stole świątecznym też wygląda to w ten sposób, że zamiast opowiadać te żarty, dowcipy, wysyłamy sobie przez komunikator jakiegoś mema.
No u mnie w domu jeszcze na szczęście tak nie jest, ale wyobrażam sobie taką sytuację, że tak sobie ludzie albo wysyłają, albo podają po prostu, popatrz tutaj, co znalazłem. No jest to zatrważająca wizja spotkania rodzinnego, ale kto wie, czy to się tak nie rozwinie, że wszyscy będą siedzieli ze swoimi smartfonami, nikt do nikogo nie będzie mówił, tylko będzie mu wysyłał to, co znalazł w sieci.
Pan jest miłośnikiem znajdywania dziwnych rzeczy w gazetach lokalnych, ale czy memy też pana inspirują?
Nie wiem, czy inspirują. Niektóre mnie śmieszą, jak jest zabawny mem, to rzeczywiście mnie to śmieszy. Ale tego to ja nie szukam, to znaczy ja nie wchodzę na przykład na strony, na których wiem, że będzie 1000 memów dziennie, bo po pierwsze nie mam na to czasu, po drugie domyślam się, że 998 z nich będzie słabych, jeżeli jest ich 1000 dziennie. Ale takie, które do mnie przychodzą albo znajomi podsyłają na przykład coś tam takiego, to zdarza się, że to są zabawne rzeczy. Ale ja tego sam nie poszukuję, to jakoś samo do mnie dociera. Zdaje się, że zresztą ten świat wirtualny na tym polega, że to ma człowieka zaskakiwać, przychodzi do niego w najmniej oczekiwanym momencie.
Wróciłbym do tego święta, pierwszy dzień kwietnia, prima aprilis, w tym roku jeszcze śmigus dyngus. Tak się jakoś złożyło. Trochę chyba mniej żartujemy, jeśli chodzi o sam prima aprilis teraz. Takie mam wrażenie, to jest moje jakieś takie odczucie. Natomiast gdy Artur Andrus był małym Arturem, to z czego żartował?
Myślałem, że mnie pan zapyta, gdy Artur Andrus był małym Arturem, to czy w śmigu z dyngus oblewał innych mieszkańców swojej rodzinnej soliny? Tak, oblewałem, ale z reguły dostawało się mnie gorzej, bo ja nie byłem zbyt szybki, łatwo mnie było złapać, oblać, a woda szła takimi, no, wiadrami, powiedziałbym. To nie było oszczędne oblewanie, czy takie symboliczne. Tak się wtedy świętowało śmigus dyngus w Bieszczadach. A z czego Artur Andrus żartował, jak był takim małym? Nie wiem, czy żartował. Ja opowiadałem dowcipy. To rzeczywiście było tak, że ja jakieś opowiadałem dowcipy takie... Może ja powinienem teraz to komuś zgłosić, jakiś order by się przydał, bo... Ja wiem, że ja na przykład o Breżniewie opowiadałem jakieś dowcipy, niespecjalnie rozumiejąc, dlaczego ja to rozmawiam. Nie wiem, czy ja już kojarzyłem, kto to jest ten Breżniew, ale opowiadałem o nim jakieś dowcipy. I no bo widziałem, że ludzi to śmieszy. Być może najbardziej ich śmieszyło, że taki mały brzdąc opowiada takie rzeczy, których nie powinien opowiadać. Być może, że w Bieszczadach było bezpieczniej takie rzeczy opowiadać, bo zanim to gdzieś dotarło do pierwszego komisariatu milicji, to dawno to ulegało już przedawnieniu. Ale rzeczywiście, teraz sobie przypominam, że takie dowcipy opowiadałem, gdzieś je musiałem usłyszeć. Tata chyba nie opowiadał tak jakoś w domu, ja tego nie słyszałem, ale widocznie któryś z wujków przynosił i potem ja to roznosiłem po okolicach Jeziora Solińskiego.
Ja tak się właśnie zastanawiam. Zawsze to wujek przynosi dowcipy. Ciekawe zjawisko.
No bo to jest taka postać bezpieczna. To znaczy, no, jak się powie tata, to wiadomo, który to tata. Wujek to jest szersze pojęcie, rozmywa się ta odpowiedzialność. I bez względu na to, czy to jest dobry dowcip, czy zły, to i tak odpowiedzialności za to wujek nie poniesie, bo nie wiadomo, czy to ten, czy to tamten, czy to symboliczny wujek. Ja miałem na przykład wielu wujków przyszywanych takich, to znaczy u nas wszyscy się ze sobą znali i do każdego się mówiło ciociu wujku, dlatego mogłem spokojnie mówić, że to wujek mi opowiedział i nikt by nie poniósł żadnych konsekwencji.
Jak zmieniały się na przestrzeni lat te dowcipy? Kiedyś to polityka głównie i ten Breżniew, o którym pan mówił, a teraz?
Też Breżniew, to znaczy pewnie bezpiecznie opowiedzieć teraz dowcip, bo Breżniewie, bo już to, nie, to akurat w tamtą stronę to ja bym w ogóle nie opowiadał dowcipów, bo niestety stały się takie rzeczy, które w ogóle nie napawają optymizmem, no, i nie napawają chęcią do opowiadania dowcipów. Polityka rzeczywiście, no kiedyś to było normalne, że się siedziało przy stole i się opowiadało dowcipy bardzo polityczne, bardzo zaangażowane. No, taki był kabaret też, no. W kabarecie na scenie się nie opowiadało aż takich dowcipów, bo nie można było tak wprost, bo było podejrzenie, że ktoś słucha i doniesie, ale wiadomo było, że to też jest jakiś element takiej walki politycznej, jasno skonkretyzowany wróg, są my i oni, my sobie możemy z nich pożartować, oni są wdzięcznym tematem do żartów. Potem był taki czas, że tych dowcipów politycznych było bardzo mało. Jeszcze później ja zobaczyłem ze zdziwieniem, że niektórzy tacy na przykład artyści kabaretowi, którzy bardzo się osadzili jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku, tu już jest prawie koniec wieku XX, oni dalej opowiadają te dowcipy z tamtych czasów, co mnie trochę zdziwiło, bo widziałem, że taka młodsza publiczność traktuje to jako jakiś kosmiczny zabieg, bo oni nie rozumieją specjalnie, o czym się tam mówi. No a potem, no ale są takie dyżurne tematy, jak różnica płci, małżeństwo, związki, miłość i tak dalej. To są wieczne tematy do żartów i takie tematy będą, i te żarty będą się zawsze pojawiały.
A artyście kabaretowemu teraz jest trudniej znaleźć te tematy niż przed laty?
Nie, chyba nie. No, sądząc na przykład po rozwoju stand-upu, stand-up z tego, co ja rozumiem, to jest właściwie opowiadanie o takich bardzo codziennych i takich kojarzonych przez wszystkich rzeczach, czasami oczywiście już z przesadą i z przekroczeniem granicy, ale to jest chyba charakterystyczna cecha dla tej formy. Jak widać, ilu jest stand-uperów, jakie tłumy chodzą na występy stand-uperów, to zdaje się, że tematów nie zabraknie.
Pan uważa się za stand-upera?
Niektórzy tak mówią, że ja jestem takim pra-stand-uperem, no bo stoję i mówię, ale to chyba nie na tym tylko polega ta forma. Kiedyś też bywali tacy artyści, którzy mówiło się o nich monologiści na przykład, że on wychodził, mówił monolog. To pewnie nie jest to samo, ale zasada jest taka sama, to znaczy, że wychodzi ktoś, staje przed ludźmi po to, żeby ich rozśmieszyć. No to jeżeli taka by była definicja, to ja mogę być stand-uperem, proszę bardzo.
Wracam do pierwszego dnia kwietnia, czyli Prima Aprilis. Potrafiłby pan jakiś taki żart na szybko, który można byłoby dzisiaj zrobić komuś, taki niegroźny?
Jak ja powiem w radiu, co zrobić, jaki żart komuś, to już nie będzie żartem, to ci wszyscy, którzy słyszą się do tego przygotują. Nie mam takiego gotowego czegoś, co można by było zrobić. Tu mi się od razu jakoś, nie wiem, kojarzy, może dlatego, że siedzimy w garderobie teatru, to kojarzą mi się takie rzeczy, które kiedyś latami były taką częścią tego życia towarzyskiego w środowisku teatralnym. Byli tacy ludzie, którzy przygotowywali dowcipy jakieś, a to przypieli komuś strój do kurtyny i on odchodząc stracił ten strój na przykład, a to w garderobie jakieś. Wiesław Michnikowski na przykład słynął podobno z takich niebywałych i to technicznie rozwiniętych żartów. Kiedyś to sam opowiadał mi w jakiejś audycji, jak to oni grali z Mieczysławem Czechowiczem w jakiejś sztuce. Wiesław Michnikowski grał woła, był wołem, a Mieczysław Czechowicz go poganiał. I była tam taka scena, w której Czechowicz przytrzymywał te lejce i krzyczał prrr wołku. I Michnikowski kiedyś zrobił mu taki żart, że w okolicy ogona temu wołu zainstalował czerwoną lampkę i jak tamten krzyknął prr wołku, to się zaświeciło światło stopu. Podobno Mieczysław Czechowicz nie mógł się specjalnie pozbierać w tej sytuacji. Pamiętam, że Wiesław Michnikowski powiedział, ale już go nie katowałem na drugi dzień. Na drugi dzień już nie było tej lampki, tylko była kartka z napisem brak stopu. Ja nie wiem, czy każdy będzie miał okazję zabawić się w woła i kogoś, kto tym wołem powozi, ale jeżeli komuś się tak przydarzy, to proszę, jest już pomysł na lampkę, czerwone światło jako światełko stop.
A dzieci w ogóle w obecnych czasach wiedzą, co to jest Prima Aprilis?
To by trzeba było dzieci zapytać. Te, z którymi ja mam kontakt, to staram się jakoś informować o tym. Chyba one szczęśliwie w tym roku bardzo są zainteresowane, najbardziej są zainteresowane śmigusem dyngusem, no bo to jest bardzo łatwe do przekazania tradycja, idź kogoś oblej, to dziecko szybko to podchwyci i z przyjemnością to zrobi. No a żeby zrobić komuś jakiś żart, to nad tym trzeba się trochę więcej napracować. Takie najprostsze żarty z tego zestawu to jest oczywiście okłamanie kogoś w jakiś taki sposób, że potem można powiedzieć Prima Aprilis, ale myślę, że myśmy się już tak nauczyli dookoła mówić jak to się mówi, delikatnie rozmijać się z prawdą, że komuś coś powiemy w prima aprilis, a to do końca prawdą nie będzie, to już nikogo nie zdziwi.
A te dzieci, które są w otoczeniu pana, często z pana żartują?
To jakoś tak bez przesady, to znaczy nie jestem chyba takim...
Może testerem, no w końcu nie mam... znany artysta kabaretowy.
No tak, ale to nie mam w rodzinnych kontaktach etatu wujka do pośmiania się. Nie, to są takie normalne kontakty. Te najmniejsze dzieci są w takim wieku, kiedy najfajniej jest jak wujek, a to podrzuci... A jeszcze lepiej oczywiście jak chwyci potem po podrzuceniu, bo to najlepiej by było. A to trochę pobiegnie, a to pobawi się w jakieś kopanie piłki, chociaż widzi, że nie, widać, że nie potrafi. Ten wujek akurat niespecjalnie kopać potrafi, ale na tyle, na ile tym dzieciom w tym wieku to potrzebne, to jeszcze daje radę.
A jak połączyć śmigus dyngus, drugi dzień świąt? I prima aprilis. No musimy to jakoś zrobić.
Po prostu podejść, oblać kogoś i powiedzieć, żartowałem. I to już jest załatwione. To są dwa święta w jednym. Oblałem kogoś i powiedziałem, żartowałem, czyli prima aprilis, śmigus dyngus. I już.
A jakby tak jeszcze wodę zamienić na coś? Może na lód? Wtedy będzie taki jeszcze bardziej żart z zimą nawet.
Ale co proponuje pan, żeby kogoś obrzucić lodem i mu powiedzieć, że się żartowało? To już jest karkołomny pomysł moim zdaniem. To już jest zbyt niebezpieczne, to można kogoś uszkodzić. Woda w odpowiednich ilościach i o odpowiedniej temperaturze jest w porządku. Z lodem bym już nie przesadzał. Poza tym widzi pan, co się dookoła dzieje, skąd lód wyciągnąć teraz. A kupować to za duża inwestycja jak na jeden raz i na jeden wątpliwy żart.
No i nie wiadomo, czy się dowiezie na miejsce.
No tak, zależy skąd się będzie wiozło i jak się będzie transportowało ten lód. Nie, ja bym został przy wodzie w jej najprostszym stanie skupienia. Niech ona będzie tak wykorzystywana, jak to w tradycji wymyślono.
Odejdźmy na chwilę od tego pierwszego dnia kwietnia. Wybiegnijmy w przyszłość. Plany Artura Andrusa na najbliższe miesiące, na najbliższe lata?
No lata to ja panu nie powiem, bo aż tak to sobie nie planuję. Miesiące to jest chyba dosyć podobny plan, w sensie takim, że trochę pracuję w radiu, bardzo dużo jeżdżę i występuję i to jest moje główne zajęcie i to się raczej nie zmieni w najbliższym czasie, zwłaszcza, że te występowe terminy są dosyć odległe, już zaplanowane z dużym wyprzedzeniem. I to są takie rzeczy, które robię. Będę pisał piosenki, pisał i dla siebie, i dla innych, bo parę takich sytuacji się zdarzyło, w których uznaliśmy, że powinienem dla paru osób napisać piosenki i to na pewno mnie jakoś będzie zajmowało, a w związku z tym, że lubię to robić, no to znaczy, że najbliższy czas będę sobie z przyjemnością spędzał.
Jeździ pan, jeśli pan dojedzie już na miejsce, to czyta pan lokalne gazety. Dalej jest to pana pasja?
Tak, tylko tych gazet coraz mniej, bo już w takiej wersji papierowej coraz mniej się ukazuje, dlatego ja coraz częściej zaglądam już do portali lokalnych, internetowych, bo te gazety, nawet jeżeli się ukazywały przez wiele lat w takiej klasycznej formie, to teraz najczęściej już się ukazują internetowo, no to zaglądam i szukam tam inspiracji.
Jest jeszcze coś, co pana jest w stanie zadziwić?
Zawsze jest coś, co mnie jest w stanie zadziwić. No, mogę panu pokazać, na przykład mam tutaj ze sobą jakieś gazety takie przypadkowo. O proszę, no tutaj jest na przykład pewna znana piosenkarka, jej syn i taki tytuł: pali jak smok w butach za 4000 zł na przykład. To po pierwsze mnie to zdziwiło, bo w naszych czasach były koty w butach, a nie smoki w butach. A po drugie, no to zestawienie pali jak smok w butach za 4000 zł od razu mnie gdzieś tam niesie w jakieś takie przetworzenie literackie tego i doszedłem do wniosku, że napiszę na tej podstawie tego tytułu taki krótki wiersz o tym, że kiedyś było może biedniej, ale bardziej romantycznie i wyszło mi coś takiego: wieczór był długi, ale cichy, jarałem szlugi w trampkach za 3 dychy. I to jest moja odpowiedź na pali jak smok w butach za 4000 zł.
No proszę bardzo, czyli wystarczy wziąć gazetę i dobrze poszukać. Trzeba mieć to coś, żeby znaleźć.
No być może, no ja też mam to coś dlatego, że ja wiem, że z tego żyję i ja się rozglądam trochę bardziej, bo mi są potrzebne ciągle nowe tematy, ale myślę, że jakbyśmy się tak uważniej przyjrzeli, bo przecież to są rzeczy, które widzą wszyscy, to nie są rzeczy, które gdzieś tam są ukrywane, a jak czasami zauważam, ja może nie pierwszy, ale ja zwracam uwagę gdzieś tam publicznie na to, że jest coś takiego i że może to jest zabawne, a może jakoś by na to można było zareagować, zwrócić uwagę na takie zjawiska. Także będę sobie dalej też przeglądał i gazety, i portale, i z tego też czerpał inspirację.
A może w redakcjach sobie tak myślą, że o, Andrus przyjeżdża za 2 tygodnie, to coś specjalnie wydrukujemy kontrowersyjnego i o nas powie.
Tego się też boję. Tego się też boję, że już gdzieniegdzie się do tego przygotowują. Pamiętam, że zdarzyło mi się parę razy coś takiego, że na przykład przyjechałem w jakieś miejsce, poprosiłem organizatora, żeby mi lokalną gazetę przygotował i przygotowano mi, ale na przykład nie było jednej strony w tej gazecie. To mnie jeszcze bardziej wtedy intryguje i gdzieś oczywiście, że lecę wtedy do najbliższego kiosku, żeby sobie kupić taką gazetę w całości i okazuje się, że a to jakiś lokalny skandal z udziałem kogoś z przedstawicieli władz i może organizator bał się, że jak ja sobie z tego zażartuję, to zaraz dotrze ta informacja do władz i będą jakieś pretensje. Także takie sytuacje prób interwencji zdarzają się, ale na szczęście są rzadkie i zazwyczaj nieskuteczne.
Z drugiej strony mówił pan, że zagląda pan coraz częściej do portali lokalnych. To już tak można nawet bez wychodzenia z domu i wyjeżdżania w trasę.
No właśnie, więc to jest troszkę mniej wiarygodne, bo jak ja staję przed ludźmi z gazetą i pokazuję im tę gazetę i oni widzą nawet z dużej odległości, ale jednak widzą, mogą to sobie za chwilę sprawdzić, czy w tym wydaniu gazety takie rzeczy naprawdę były, no to jestem trochę bardziej wiarygodny. A tutaj tak mówiąc, że no znalazłem w internecie można znaleźć wszystko po pierwsze, a po drugie może być podejrzenie, że ja się do tego jakoś wcześniej przygotowałem, że ktoś na moje zlecenie na przykład to napisał, także zastanawiam się, czy ta wersja taka internetowa tych przeglądów informacji będzie już na tyle wiarygodna w porównaniu z tym, co w gazetach było.
Może jakiś monitor na scenę?
Ja nie idę w środki techniczne. Ja jestem dosyć prymitywną formą estradową. Maksimum techniki, jakie mam ze sobą, to jest guzik od garnituru, który muszę zapiąć, a już w takie rzeczy, żeby monitor, ja bym to na pewno zepsuł. Zanim bym to wyniósł na scenę, to bym zepsuł.
Koleżanka z pracy poprosiła, żebym zapytał o pszczółki. Czy dojdziemy do finału, czy tak będziemy przerywać przy 30 którejś?
Bardzo proszę, jeżeli koleżanka będzie sobie życzyła, to niech tylko powie, na który występ będzie szła i ja jej zaśpiewam całą historię pszczółek, ale powiem, że to na jej odpowiedzialność i wtedy niech publiczność rozsądzi, czy chciała na pewno słyszeć całą, pełną wersję historii o 40 małych pszczółkach. Makabryczną historię zresztą. Ja zazwyczaj skracam to w trosce o publiczność, bo wiem, że publiczność już się boi, czy zdąży do domu, czy ostatni autobus złapią i tak dalej, dlatego ja to skracam, ale jeżeli koleżanka prosi o to, żeby to kiedyś w pełnej wersji było, proszę bardzo, kiedyś będzie.
Powiedział pan zazwyczaj, czyżby już gdzieś?
No widzi pan, powiedziałem zazwyczaj, nie. Pełna taka chyba wersja 40 pszczółek się nie pojawiła, ale taka rozbudowana tak, że to już była taka publiczność, która wiedziałem, że zna podstawową wersję i co ja z tą piosenką robię. Dlatego sobie pomyślałem, a to ja was tutaj troszkę was postraszę, że ja jednak idę w całość, ale też nie było to po kolei z 40 pszczółkami, co się tam działo.
To do której się udało dotrzeć?
Nie pamiętam dokładnie, ale do jakiejś 16 czy coś takiego, także już wiało grozą, naprawdę. Już ludzie się bali, że naprawdę zwariował i że zaśpiewa o wszystkich pszczółkach.
No, to mogłoby być wyzwanie. Ile taka piosenka mogłaby potrwać?
No, ta wersja to pewnie trwała z 8 minut, może nawet troszkę więcej. Ja myślę, że jest się w stanie napisać taką piosenkę, która będzie jedynym utworem w recitalu. I to potrwa na przykład godzinę z kawałkiem, a potem bis. Tylko raczej bym się nie spodziewał bisu po czymś takim, że publiczność będzie chciała bisu słyszeć.
No skoro jedna piosenka w recitalu to bis, no to może ta sama piosenka.
Strasznie pan prowokuje. Ja rozumiem, że pan by chciał coś takiego komuś zafundować, żeby to ludzie przeżyli, ale to może niech pan spróbuje coś takiego zrobić, na przykład w audycji radiowej. Powiedzieć dzień dobry i przeczytać swój wiersz, który będzie trwał 48 minut. I wtedy jak usłyszę, jaka była reakcja słuchaczy na to, co pan zrobił, to może ja się odważę zaryzykować tak na scenie.
No dobrze, to ja może kiedyś podejmę się takiego wyzwania. Artur Andrus, artysta kabaretowy, dziennikarz, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. Nie tylko z okazji świąt, złożę Państwu życzenia może, bo wykorzystuję każdą okazję, żeby ludziom życzyć, a zwłaszcza, że to jest coś takiego, co ja usłyszałem kiedyś od mojej babci i dopiero teraz zaczynam rozumieć, jakie to jest mądre, co babcia powiedziała wiele lat temu, bo rozmawialiśmy na temat tego, jak ja byłem dzieckiem, kim będę, jak dorosnę, i babcia powiedziała coś takiego: nieważne, kim będziesz, ważne, żebyś w ciepłym pracował. I tego Państwu życzę.